Moi drodzy, dzisiaj jest niezwykła niedziela, jak już każdy z nas zauważył. Będziemy obchodzić wspólnie pamiątkę wieczerzy. Ale jak zawsze, przed taką okazją, zanurzamy się w Boże Słowo. Cieszę się, że mamy już nowy przekład całego Pisma Świętego w druku, a więc to też daje nam większe możliwości, aby częściej zaglądać do Starego Przymierza i na Starym Przymierzu budować rozważania. Dzisiaj właśnie chciałbym zaprosić nas wszystkich do tego, abyśmy zajrzeli do jednej z dość niezwykłych, bardzo ciekawych, niezwykle pouczających ksiąg. Jak weszliście tu na salę, to zauważyliście, że dzisiaj zajrzymy do przypowieści Salomona. Chciałbym, abyśmy, jeśli mamy kompletną Biblię, czyli Stare i Nowe Przymierze, Stary i Nowy Testament, abyśmy otworzyli na trzecim rozdziale. Kim był Salomon, to pewnie wielu, a nawet pewnie wszyscy wiemy. Był niezwykłą postacią Starego Testamentu, królem, którego Bóg wybrał na tego, aby właśnie pobudował świątynię na chwałę Pana. Wybudował świątynię, wybudował pałac, przepiękne mury, cieszył się błogosławieństwem wielkiego bogactwa, budził zachwyt różnych monarchów, którzy odwiedzali też jego pałac, jego dwór. Ale Salomon przede wszystkim słynął z wielkiej mądrości. Możemy wiele o nim przeczytać, jeśli ktoś jest zainteresowany, to jak dobrze pamiętam, to 11 rozdziałów chyba pierwszej Księgi Królewskiej poświęcone jest właśnie tej niezwykłej postaci i jego dokonaniom. Ale też Salomon był autorem około 3000 przypowieści, przysłów, które miały swoją głębię. Dzisiaj chciałem właśnie zaprosić do tekstu, który opływa w dobre rady, które mogą przydać się nam na co dzień. Bo niezwykłość Pisma Świętego polega też na tym, że to, co jest napisane na kartach, ma prawo zaistnieć w naszym życiu. Ale to, czy zaistnieje w dużej, ogromnej mierze, zależy od nas samych. Tekst nie jest trudny, ale chciałbym, abyśmy go czytali powoli, ponieważ zawiera niezwykle ważne i głębokie myśli, które warto przekuć w praktykę życia codziennego. Przypowieści Salomona, rozdział 3, wiersze od 1 do 12. Salomon pisze tak. Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. Zatrzymajmy się przez chwilę, bo tutaj już pada pierwsza ciekawa, niezwykle zachęcająca informacja. Bo kto z nas nie chce żyć długo, szczęśliwie, być piękny i młody? Kto z nas nie dąży do tego, aby przedłużać swoje lata życia? Pracują nad tym naukowcy. I co najważniejsze, faktycznie żyjemy jako ludzie coraz dłużej. Jeśli się porówna to z okresem przed 20 czy 30 lat, to faktycznie ten wskaźnik jest większy, a przypomina nam o tym SUS, który trzyma rękę na pulsie i bada to, aby nas informować, że nasze składki wcale tak bardzo nie rosną, bo przecież nasze perspektywy są znacznie dłuższe. Moi drodzy, wystukałem w Google informacje na temat recepta na długie życie. Otóż okazuje się, że są książki, które można nabyć, dotyczące właśnie recepty na długie życie. Jedna z takich książek ukazała mi się reklama, a tam było tak napisane. Przeczytam wam, bo to taka ciekawostka. Oczywiście nie zachęcam do kupowania, bo tu mamy lepszą księgę i pokażę wam poradnik znacznie praktyczniejszy. Recepta na długie życie to książka wiarygodna. Oparta została na najnowszych badaniach medycznych, w tym 500 badaniach klinicznych. To książka aktualna. Jej treść skonsultowano z ponad 1000 czołowych lekarzy i naukowców, by poznać najlepsze i najskuteczniejsze sposoby zachowania zdrowia i powstrzymania ciężkich chorób. To książka niezbędna. Recepta na długie życie stanowi kompendium wiedzy, która pomoże przedłużyć życie, a nawet je uratować. Wyjaśnia, jak wieść zdrowe, szczęśliwe i długie życie. Tyle informacji o książce. Nie nabyłem jej oczywiście, ale to pokazuje, że tęsknota za długim życiem nie dotyczy też współczesności, ale też widzimy i przeszłości. Tutaj na samym początku tego trzeciego rozdziału już mamy informację, którą w krótkich słowach Salomon mówi, aby przestrzegać tego, co mówi Pan, co jest w Bożym Słowie, co jest tym, co Salomon nazywa przykazaniami, aby wiodło nam się dobrze, aby przedłużyły się dni i lata życia i na pewno pogłębią Twój pokój. Każdy z nas lubi żyć spokojnie. I to, co oferuje Bóg, to jest pokój, który ma odzwierciedlenie w niesamowitych doznaniach wyciszenia, które tylko są możliwe dzięki Chrystusowi. Gdy otworzymy list do Filipian, 4 rozdział, wiersze 6 i 7, to czytamy tak. Paweł pisze: przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, niech wasze prośby staną się znane Bogu. Przedstaw je Bogu. Nie bądź skryty w tym. Paweł zachęca. A kiedy Salomon pisze o pokoju, to mówi właśnie o tym pokoju, który może dać Bóg. Jaki to pokój? Dalej pisze Paweł tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Tylko w Nim, w Chrystusie Jezusie, możesz osiągnąć ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, którego nie jesteś w stanie ogarnąć. Wielu z nas marzy o świętym spokoju, ale tak naprawdę nawet nie wiemy, co się z tym wiąże. Jak on miałby wyglądać? Pokój daje Chrystus. Pokój, który daje nam oderwanie od ciągłych zmagań, mimo że one nie znikną naszego życia, ale będzie nam łatwiej przez nie przechodzić. Pokój Boży daje niezwykłą mądrość, cierpliwość, wytrwałość i rozwagę w tym, co mamy do pokonania, z czym musimy zmierzyć się na co dzień. Ale Bóg chce, tak jak mówił Paweł, abyś wyjawił te sprawy Jemu, aby one stały Mu się znane. Nie dlatego, że Ciebie nie zna, tylko dlatego, że chce od Ciebie to usłyszeć. Bo nie ma nic wspanialszego niż szczerość. Bogu też na tym zależy. Jeśli jestem przed Nim szczery, to wyleję się przed Nim cały. Jeśli coś skrywam w swoim sercu, Bóg to wie, ale to oznacza, że przed Bogiem nie jestem szczery. Bóg zachęca do tego, abyś cokolwiek leży Ci na sercu, przedłożył właśnie Jemu, aby On mógł to usłyszeć z Twoich ust, aby mógł się przekonać o tym, że przychodzisz właśnie do Niego, bo widzisz w Nim ratunek i wiesz, że On jest w stanie temu zaradzić. W trzecim wierszu czytamy tak. Niech Cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż je sobie na szyi. Wypisz na tablicy swego serca. Salomon mówi, żyj tym na co dzień. Niech Twoje przekonania odzwierciedlają Twoje zachowanie. Wyjdź z tym na zewnątrz. Daj się rozpoznać tym, kim jesteś. Ale bądź w tym autentyczny. Nie graj. Kiedy chcemy komuś okazać szacunek, to gdy jesteśmy zapraszani, staramy się też jakoś zewnętrznie do tego dopasować, odpowiednio się ubrać. Kiedy dzisiaj przychodzimy na nabożeństwo, to wielu z nas, ba, wszyscy staraliśmy się założyć coś, co będzie niecodzienne. Ja założyłem dzisiaj uprasowaną koszulę. Na szczęście mam żonę, która uprasowała, bowiem w innej pewnie przyszedł. Ale to jest coś, co pokazuje takie zewnętrzne nastawienie. I tak samo Salomon mówi, zawiąż je sobie na szyi, tak jak ozdobę. Niech to będzie coś, co może będzie budzić zachwyt innych. Bo ja, tak jak kiedyś mój przyjaciel wielki powiedział, pamiętaj, dla wielu ludzi może stać się pierwszą Ewangelią, którą przeczytają. Może zbudzić zainteresowanie, zwykłą ciekawość. A to już jest coś, bo wtedy mogę zaświadczyć. Ale dalej mówi, wypisz je na tablicy swojego serca. Czyli niech to twoje zewnętrzne zachowanie, zewnętrzna aura będzie treścią twoich wewnętrznych przekonań. Bo jeśli nie będziesz o tym w 100% przekonanym, o czym mówisz, tak naprawdę będziesz może niezłym aktorem, ale tylko aktorem. Dlatego zacznij od serca. Pozwól Bogu, aby zmienił ciebie od wewnątrz, aby potem na zewnątrz z tym móc wyjść. To tak trochę jest, jak ktoś zna perfekt angielski i pojedzie do Anglii, poleci do Stanów, to wcześniej czy później ktoś z tubylców zapyta, a z jakiego kraju pochodzisz? Ty zaraz pyta, a skąd on wie? Zdradza ci akcent, który niełatwo się gubi. Jeśli ty rozmawiasz z kimś i widzisz, że mówi łamaną polszczyzną, to wiesz, że mówi ładnie po polsku, ale to nie jest ten, który pochodzi z tego kraju, z tego narodu. I w życiu z Bogiem jest tak samo. Jeśli nie jesteś autentyczny, to na zewnątrz i tak wyjdzie, że gdzieś tam grasz. Jak tą autentyczność osiągnąć? Tylko dzięki Chrystusowi. Tylko dzięki Jego łasce. Bo tylko On jest w stanie zmienić twoje życie. To będzie procesem. To nie stanie się tak już. Tak już to osiąga się zbawienie poprzez nowonarodzenie. Ale twoja nowa sylwetka chrześcijańska będzie kształtowana przez lata, jeśli na to pozwolisz. Ale to jest droga do sukcesu. Tak samo jak ci, którzy dziesiątki lat mieszkają w danym kraju, powoli gubią akcent swój pierwotny. Tak samo dzieło Chrystusa w nas powoduje, że z natury staje się naprawdę nowym człowiekiem. Z natury jestem takim, o czym mówię, do czego zachęcam. Z natury jestem tym, który nazywa się chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca. Niech to będzie autentyk, ale ten autentyk może tylko zrobić mistrz tego arcydzieła, Jezus Chrystus. A znajdziesz, czytamy czwarty wiersz, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie kalkuluj. Nie staraj się za wszelką cenę ogarnąć wszystkich słów Boga intelektem. Jakkolwiek, jak bardzo jesteś inteligentny, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie zrozumieć. Powiem więcej, pewnych rzeczy, które głosili prorocy, oni sami nie byli w stanie zrozumieć. Kiedy czytamy w Bożym Słowie, że nadejdzie czas, a spisywane to było tysiące lat temu nawet, że to, co będzie działo się na wschodzie, będzie znane na zachodzie, to oni przekazywali, a nawet nie zdawali sobie sprawy, że to może chodzić o internet, że to może chodzić o telefonię komórkową, telefonię satelitarną, cokolwiek. Nie wiemy. Nie byli w stanie tego nazwać. Ale wiedzieli, że jest to prawda Boża. Dzisiaj w Bożym Słowie Bóg też objawia wiele rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zrozumieć i ogarnąć. Nie wszystko jesteśmy w stanie zbadać empirycznie, doświadczalnie, bo życie z Bogiem polega na poleganiu w pełni na Jego Słowie, które ma się realizować w nas poprzez Jego działanie w nas. Nie ma innej możliwości. Boże Słowo zachęca nas do pewnych rozwiązań, które są możliwe. Boże Słowo przyrównałbym do GPS-a. Z GPS-em prawie wszyscy obecnie się poruszamy. A różnica między GPS-em a kodeksem ruchu drogowego polega na tym, że w GPS-ie mamy konkretne wskazówki, co robić. Skręć pierwszą ulicę w prawo. Na rondzie wyjedź zjazdem trzecim. Nie spotkasz tam komunikatu negatywnego. Wyobraź sobie, że kupujesz wersję GPS-a, która mówi: na najbliższym skrzyżowaniu nie skręcaj w lewo. Na najbliższym rondzie nie wyjeżdżaj zjazdem drugim, trzecim i czwartym. I kalkulujesz to, co masz zrobić. Kodeks drogowy jest właśnie pasmem zakazów. Tego nie wolno, to jest zabronione, za to grozi kara i tak dalej. Boże Słowo jest duchowym GPS-em. Boże Słowo zachęca do tego, abyś praktycznie żył według konkretnych wskazówek. Co prawda, co jakiś czas mowa jest o konsekwencjach, ale mimo wszystko, jak zbierzemy to w całość, to przeważająca większość jest praktycznych rad, które mamy stosować. Niech Słowo Boże będzie właśnie taką naszą drogą zaufania Bogu. W Nim szukaj rozwiązań, nawet dotyczących długości lat życia. Co prawda, nawet patrząc na obecne osiągnięcia naukowe, daleko nam do tych 800, 900 lat, 700 lat, jak niektórzy żyli bohaterowie Starego Testamentu. I pewnie nauka za bardzo nam w tym nie pomoże. Ale Jezus Chrystus daje rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest co? Wieczność. Czy jesteś zainteresowany wiecznością? Powiem więcej, wiecznością z Bogiem. Stosuj się według słów, które spotykamy w Biblii. Daj Chrystusowi możliwość inwestowania w ciebie poprzez zmianę twojej osobowości. Bez względu na to, czy jesteś już osobą, która powiedziała Bogu: tak, wierzę w 100%, że jesteś Bogiem, jesteś Zbawicielem, umarłeś za mój grzech, czy też jeszcze jesteś na rozdrożu. Bóg Słowo kieruje do jednych i do drugich, abyśmy je praktycznie stosowali. To Jezus ma być Panem naszego życia. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach. On prostować będzie twoje ścieżki. To Jezus Chrystus jest tym, który kroczy o jeden krok przed nami, aby nas poprowadzić w bezpieczną stronę. Jeśli ufasz Mu bezgranicznie, to przed jakimkolwiek problemem obecnie staniesz, Bóg pozwoli tobie przez ten problem przejść. Chrystus umarł za wszystkich i Chrystus umarł za cały grzech. Chrystus nie robi różnicy w osobowościach, ale jedyne, czego pragnie, to tym, aby liczyć się z Nim na wszystkich swoich drogach, aby traktować Go poważnie, aby nie traktować Go jako zwykłą postać historyczną, która osiągnęła, dokonała czegoś niezwykłego. Wiele osób możemy spotkać takich, które powiedzą: tak, tak, wierzę faktycznie, że Jezus żył. Ale uważają, że żył i koniec. Natomiast ważne jest, aby traktować Go jako Boga, który zmartwychwstał, o czym też dzisiaj wspominamy, bo przecież pamiątka wieczerzy, co powtarzamy każdego miesiąca, jest zwiastowaniem śmierci Pańskiej. I to nie dlatego, że jesteśmy osobami, które celebrują śmierć. Nie. Jesteśmy osobami, które celebrują zwycięstwo, bo w tej śmierci było zwycięstwo, bo po tej śmierci było zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Chrystusa, który Duchem Świętym jest obecny tutaj pośród nas, aby nas prowadzić. Albo ku zbawieniu, jeśli nie poukładałeś rzeczy jeszcze z Bogiem na tyle, na ile powinno to być. Albo ku wzrostowi na obraz, podobieństwo i rozmiary Chrystusa. On prostować będzie twoje ścieżki. Tylko On. W Nim ma stuprocentową pewność. Siódmy wiersz mówi: nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i stroń od zła. Dwie ważne rzeczy. Zacznę od tej drugiej. Stroń od zła. W wielu miejscach Biblii spotkamy takie stwierdzenie. Ostatnio nawet w czwartek, omawiając list do Rzymian, 12 rozdział, też tam mamy informację o tego, aby unikać zła, trzymać się dobra. Boży przekaz jednak unikania zła jest trochę inny niż nasze pospolite myślenie. Dlaczego unikasz zła? Ponieważ boisz się konsekwencji. Biblia jednak mówi: nie bój się zła tylko ze względu na konsekwencje, tylko unikaj zła dlatego, że nazwane jest złem. Unikaj grzechu dlatego, że nazwane jest grzechem. To jest właściwa postawa. Nie tylko skupiać się na konsekwencjach tego, co może być, jeśli bym to zrobił. Bo jeśli myślę w ten sposób, to znaczy, że to zło, ten grzech mnie pociąga. Tylko że konsekwencje tego są tak mało atrakcyjne, że jednak tego się nie podejmę. Natomiast Boży przekaz unikania zła mówi: nie myślę o tym w ten sposób, nie podejmuję takich działań, bo one z definicji są złe, a więc nie dla mnie i mnie po prostu już nic nie interesuje. Druga rzecz mówi o mądrości, aby na tej mądrości budować życie. Nie wiem, czy wiecie, ale miliony osób, jak mówią specjaliści, psychologicznie uzależnieni są od hazardu. Wiecie, hazard to paskudne uzależnienie. Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tym jest. I pewnie tutaj Marcin powiedziałby znacznie więcej. Ale ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że dla hazardzisty nawet nieważne jest, że przegrywa, ale ważne jest, że nie przegrał wszystkiego. I go to wciąga jeszcze bardziej i idzie znowuż. Chociaż mówi to ostatni raz i tak pójdzie, bo to jest nauk. Ale w życiu jest coś takiego jak hazard duchowy, który jest nagminny. Ludzie balansują na skraju takiego życia z Bogiem. A, jeszcze mam te 40 lat, mam na to czas. A, jeśli to zrobię, inni też robią, żyją. Będzie okej. Hazard duchowy powoduje do tego, że coraz bardziej oddalam się od Boga. Coraz bardziej zaczynam wchodzić w świat rzeczywistości, która nazywa się grzechem. I coraz trudniej wtedy przyjść do Boga. Takich hazardzistów duchowych jest całe mnóstwo. Nie pozwólmy, aby w Kościele taki hazard duchowy też zafunkcjonował. Życie z Bogiem to jest życie według Jego zasad. A mówię to, że nawet najlepszym mogą przytrafić takie rzeczy, bo sam autor tych słów wpakował się sam w takie sytuacje. 11 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej mówi takie słowa. Król Salomon obok córki Faraona pokochał wiele cudzoziemskich kobiet. Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydomitki, Hetytki. Pochodziły one z narodów, co do których Pan powiedział synom Izraela: nie łączcie się z nimi, niech one nie łączą się z wami, bo na pewno nakłonią wasze serca do pójścia za swoimi bogami. Właśnie do nich przylgnął Salomon w miłości. Miał zaś żon księżniczek 700, a nałożnic 300, i te jego kobiety zwiodły jego serce. Gdy nadszedł czas, że Salomon się zestarzał, jego kobiety nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami, tak że jego serce nie było tak szczere wobec Pana, jego Boga, jak serce Dawida, jego ojca. Poszedł więc Salomon za Asztoret, boginią Sydończyków, i za Milkomem, obrzydliwością Amonitów.
Salomon postępował źle w oczach Pana i nie wytrwał w podążaniu za Panem, tak jak wytrwał Dawid, jego ojciec. Wtedy to właśnie Salomon zbudował wzniesienia dla Kenosza i dla innych. Salomon, mądrość chodząca, który pozostawił nam niezwykłe słowa, zaczął duchowy hazard. Może to bogactwo było dla niego jednak zbyt wielkim ciężarem. Moda świata, gdzie monarchowie otaczali się wieloma kobietami, spowodowała, że i on poszedł w tym kierunku. Jak mówi Boże Słowo, miał 1000 żon, nałożnic, bo taka była moda świata, ale to nie była droga Boża. Nie uważaj sam siebie za mądrego. Żyj w pokorze, bo pycha może poprowadzić cię nieraz do tego duchowego hazardu. Nie graj z Bogiem. Nie kalkuluj pewnych rzeczy. Nie myśl o sobie, że jeszcze na to jest czas. Z tym zdążę. Temu jeszcze podołam. To odłożę na kiedy indziej. Boży czas to nie nasz czas. Boże myśli to nie nasze myśli. Boże drogi to nie nasze drogi. Tak też mówi Boże Słowo. To przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. Czcij Pana darami swego mienia, najlepszą cząstkę wszystkich swych dochodów. Jeśli powodzi Ci się finansowo, pamiętaj, to jest dobrodziejstwo Boże, to jest łaska Pana. Biblia w wielu miejscach zachęca do tego, aby w tym być hojnym na rzecz Bożych celów Kościoła. Czy w moim życiu też tak jest, że potrafię, chcę i robię to z serca, z pragnienia, taką szczerością, aby łożyć też na cele Kościoła. To też jest zasada chrześcijańskiego życia. Wówczas Twoje spichrze będą wypełnione, a Twoje tłocznie opływać będą w moszcz. Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia Pana, już na sam koniec tego fragmentu mówi Salomon, i nie obrzydzaj sobie jego przestróg, bo kogo Pan kocha, tego karci, jak ojciec swego ukochanego. Nie walcz z Bogiem. Jeśli czasami przechodzisz trudne lekcje życia, to tym bardziej zginaj kolana przed Bogiem, bo to jest lekcja, z której Bóg chce, abyś wziął cenne rzeczy. Cokolwiek teraz przychodzi Ci na myśl, w jakiejkolwiek jesteś obecnie sytuacji, z czymkolwiek przyjdzie Ci za chwilę może się zmierzyć. Pamiętaj, jest to jakaś Boża lekcja, która ma Cię czegoś nauczyć. Tym bardziej oddawaj te sprawy Bogu. Tym bardziej szukaj z Nim relacji. Szukaj z Nim bliskości. Bądź z Nim szczery. Wylewaj to przed Bogiem. Tak jak mówił Paweł, spraw, aby Bóg od ciebie to usłyszał. Nie walcz sam i czekaj na Boże rozwiązania. Salomon mówi, bo kogo Pan kocha, tego karci jak ojciec swojego ukochanego. Czasami zaboli w życiu, ale wiemy, że Bóg zmierza we wszystkim ku dobremu. Wiemy, że Bóg zmierza ku temu, które, co nazywa się niebem. Czy idziesz w tą stronę? Czy chcesz przyjąć właśnie od Niego takie życie? Czy chcesz być autentyczny w swoim zachowaniu? Czy chcesz być inny niż do tej pory? Czy chcesz być bogatszy w Jego doświadczenia? To jest wszystko osiągalne. Jeśli chodzi o zastosowanie tego prostego, myślę, przekazu, to zachęcam do trzech rzeczy. Po pierwsze, ufaj Bogu. Ufaj Mu bezgranicznie. Ufaj temu, co jest w Jego Słowie. Spraw, pozwól Mu, aby On był rzeczywiście Twoim Panem i Zbawicielem. Niech On zawładnie Twoim życiem. Niech On będzie, jak to w jednej z piosenek, i sterem, i żeglarzem. Niech On prowadzi przez Ciebie przez to życie. zaufanie, czyli to, co nazywamy potocznie wiarą, ale celowo nie używam tego słowa, bo dzisiaj wiara jednak to pojęcie nie jest tak bardzo czytelne. Wiara to zaufanie. Zaufanie polega na bezgranicznym związaniu się z osobą, co do której mam pewność, że chce dla mnie tylko i wyłącznie dobrze. Taki jest Bóg. Po drugie, unikaj zła w takim pojęciu, jakim mówi Boże Słowo. Tylko dlatego, że jest złem, a nie tylko dlatego, że są tego jakieś konsekwencje. Odchodź od tego, co może sprowadzić cię na złą drogę. I po trzecie, szukaj inspiracji w Bożym Słowie. Czytaj Boże Słowo zawsze z nastawieniem, że dzisiaj Bóg chce mi powiedzieć coś szczególnego. Że dzisiaj Bóg chce wskazać mi coś niezwykłego. Gdy rano sięgam po Biblię, zawsze modlę się słowami: Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Spraw, abym wszystko, co czytał, rozumiał, a co zrozumiem, zastosuję w swoim życiu. Podchodzę do lektury Bożego Słowa jak właśnie do vademecum, tego, co Bóg mi chce dzisiaj pokazać. Jak do tego duchowego GPS-a, który ma być dla mnie wskaźnikiem rzeczy, które Bóg chce, abym przy Jego pomocy uczynił, ale też zachętą tego, ponieważ ciągle i ciągle i ciągle odkrywam swoją jakąś nową tożsamość w Nim. Odkrywam inspirację i zachętę, motywację do tego, aby głosić innym, że tylko Chrystus jest godzien naszej uwagi, że tylko w Chrystusie jest zbawienie, że nie ma żadnych pośredników, że On oczekuje mojej bezpośredniej relacji z Nim. Szukaj inspiracji w Bożym Słowie i ręczę Cię, że w Nim na pewno tej inspiracji znajdziesz. Amen. Zachęcam, powstańmy do modlitwy, a później zapraszam brata Janusza i brata Wojtka, abyśmy razem usłużyli dzisiaj przy wieczerzy. Panie Jezu, ja Tobie dziękuję za ten fragment z przypowieści Salomona, który uczy nas wielu, wielu cennych rzeczy. Spraw, abyśmy szukali w Tobie mądrości i zachęty, abyśmy w Twoim słowie szukali inspiracji. To Ty chcesz nas zmieniać i tylko w Tobie możemy mieć naprawdę autentyczną przemianę tego, co Ty masz dla nas. Panie, stoimy też teraz przed właśnie pamiątką wieczerzy. Będziemy dzielić się chlebem i winem, tym samym ogłaszając właśnie Twoją śmierć, Panie, i zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że Twoje słowo, które spisywane było przez 1500 lat, zawsze nakierowywało na Ciebie. To tylko w Tobie jest zbawienie i ratunek. Dziękuję Ci, że dzisiaj Ty nas gromadzisz tutaj, aby też zmieniać nasze życie. Proszę Cię, mieszkaj w naszych sercach. A jeśli jeszcze w nich nie jesteś, to Panie, dzisiaj zamieszkaj. Spraw, aby to, kim jestem, wypływało z tego, co mam w swoim sercu. Jeśli jestem chrześcijaninem, to Panie, w tym sercu musisz być Ty. Nie ma innych rozwiązań. Proszę Cię, prowadź swojej miłości i mądrości, abyśmy nigdy też nie popadli w pychę zarozumialstwa czy czegokolwiek, abyśmy zawsze w pokorze kładli wszelkie swoje nadzieje, troski przed Twój krzyż i pozwolili Tobie działać w naszym życiu. W imieniu Chrystusa Pana naszego. Amen.